Rozmowy w deszczu.
Słuchacie programu Rozmowy w deszczu przy mikrofonie Maurycy Chawranek. Dzisiejsze wydanie będzie nietypowe, ponieważ role się odwróciły i to nie ja będę prowadzącym, lecz gościem. Zapraszam do wysłuchania wywiadu, jakiego udzieliłem Januszowi Zagórskiemu i Niezależnej Telewizji. Podczas rozmowy poruszono nie tylko kwestie związane z portalem Wolne Media, ale także sprawy społeczne i polityczne.
Witam serdecznie Maurycego Chawranka, administratora znanego portalu Wolne Media.
Witam.
Właśnie, bardzo dużo wolnych mediów tak naprawdę jest w Polsce, patrząc na pana portal. Chciałbym się dowiedzieć właśnie, skąd to wszystko się wzięło, kiedy się pojawił, skąd ten pomysł, jaka jest formuła, jakie perspektywy.
To znaczy, portal się pojawił ponad 4 lata temu i pojawił się właśnie dlatego, że nie było wolnych mediów. Były media, które były zawsze jakieś tendencyjne i stronnicze, czyli albo korporacyjne, takie wielkie jak Onet, Wirtualna Polska i tak dalej, które generalnie sterują opinią publiczną. No i były też portale lewicowe i prawicowe, no ale problem z nimi polegał na tym, że no właśnie są albo lewicowe, albo prawicowe i nie dopuszczają do głosu opozycję. Portal Wolne Media został tak stworzony, żeby obydwie strony mogły tutaj no, zaistnieć. Jedynie odrzucam tutaj takie możliwości jak wulgaryzmy, czy ubliżanie innym i tak dalej. Po prostu musi być kultura słowa. Portal powstał po to właśnie, żeby łączyć społeczeństwa, nie dzielić. No i niestety po 4 latach działalności muszę tutaj no, z przykrością stwierdzić, że jeżeli chodzi o stronę prawicową, no to tutaj bardzo rzadko się zdarza trafić na osobę, która byłaby w stanie rozmawiać z osobą lewicową bez unoszenia się dumą, czy gniewem, czy nawet tam jakimiś wezwiskami. No niestety tak jest nasze społeczeństwo. Jeszcze dużo przynajmniej jest do zrobienia.
A vice versa?
No vice versa jeszcze takich przypadków nie miałem. Podam na przykład tutaj przykład, że wolne media bazują głównie na przekopiowywaniu artykułów z różnych źródeł. I o ile źródła lewicowe nigdy nie robią mi żadnych problemów, mówią, a kopiujcie sobie i tak dalej, i tak dalej. No to z mediami prawicowymi niestety mam problem. Nasz dziennik na 4 zapytania o zgodę ani razu nawet nie raczył odpowiedzieć. I kilka innych portali prawicowych nawet raczyło stwierdzić, że skoro u was są lewicowe teksty, to my nie chcemy w ogóle mieć z wami nic wspólnego. Możemy dać wam zgodę, jeżeli nie będziecie na przykład publikowali tekstów z tygodnika, nie, bo czasami też się jakieś takie teksty z tygodnika nie też trafiają. No oczywiście jest też kilka stron prawicowych, które udzieliły takiej zgody, ale to jest niestety no, zdecydowana mniejszość. Może tu wymienię strona niezależni.pl czy Bibuła. Tak to są problemy po prostu z tymi mediami. No i też zarzuca się mi z tych stron, z tych mediów, że po prostu za mało tutaj chrystianizuje społeczeństwo, a akurat wolne media celowo unikają publikowania tekstów takich stricte religijnych, uwierzcie w Jezusa i tak dalej, żeby po prostu nie odstraszać innych ludzi, żeby kierować jednak sprawę czytelników na ważne sprawy społeczne, a nie tylko na sprawy duchowe, prawda?
Tak, znaczy mnie się osobiście ta pana filozofia podoba. W latach 80. zakładając z przyjaciółmi ruch alternatywnego myślenia, była to gorączka wówczas działalności opozycyjnej 3 lata przed okrągłym stołem, 2 lata. I wtedy dokładnie ta filozofia ponad podziałami nam towarzyszyła. Uważaliśmy, że skrajności prawicowe i lewicowe, zresztą po obu stronach barykady, no, są bardzo szkodliwe i była potrzeba, żeby aranżować jakiś dialog, ale to się okazywało i okazało w zasadzie niezwykle trudne, a właściwie niemożliwe. Stąd też ja wycofałem się z działalności politycznej w 1992 roku, kiedy widać było wyraźnie, że te podziały i tak się odtworzą. I jest coś takiego charakterystycznego w tej polaryzacji, że trudno ten punkt środka w ogóle wyznaczyć i utrzymać. To znaczy ludzie, którzy są zdolni intelektualnie i emocjonalnie do tego, aby starać się przedstawiać na przykład medialnie obie strony w miarę proporcjonalnie równolegle, to jest w ogóle ewenement, że się takich preferencji nie chce przejawić. Natomiast teraz pierwszy słyszę, i to dla mnie jest to duża nauczka i sygnał, że jednak, a wierzę panu, że akurat prawica bardziej jakby jest emocjonalna i
stara się jakby powiedzmy narzucać własne zdanie. Podam tutaj też przykład, że niedawno dostałem zgodę z portalu ekologicznego ekologia.pl na kopiowanie od nich newsów. No i też tutaj zarzucono mi, że w wolnych mediach jest za mało Boga. tak to po prostu ten pan stwierdził, on jest akurat osobą bardzo wierzącą. No i tutaj się też pojawił problem, no ale na szczęście tej zgody udzielił, prawda, bo też trzeba myśleć perspektywicznie. Ja generalnie nie jestem ani ateistą, ani osobą tam religijną, jestem tak powiedzmy niezależny.
Jasne, musi pan znalazł sobie język, który i sposób widzenia tych problemów ponad ten straszliwy podział.
Tak, trzeba się podnieść ponad to wszystko i spojrzeć na to z góry i potem widać, że ludzie z jednej i z drugiej strony, no niestety, powiem, ta polaryzacja na lewicy i prawicy jest sztuczna. Tak naprawdę ona została, nie wiem, czy 100, czy 200 lat temu, czy może nawet troszkę więcej stworzona. No i ktoś tutaj sprytnie to podzielił, społeczeństwo na dwie grupy, które się wzajemnie zwalczają. Tymczasem warto zwrócić na przykład uwagę, że lewica na przykład w Hiszpanii była stricte katolicka, a prawica taka no bardziej ateistyczna, z tego co mi pamięć myli, jeżeli chodzi o tą rewolucję generała Franka i tak dalej. Także to nie jest tak do końca z tym podziałem, jak to ludzie myślą. No i problem polega też na tym, że obydwie strony walczą o wolność, ale każda z tą wolność inaczej pojmuje. Na przykład lewica pojmuje wolność jako wolność jednostki, wolność do życia w zgodzie z własnymi tam zasadami, prawem do jakiejś tam niezależności indywidualnej. Natomiast prawica walczy o wolność, ale państwa, prawda? O wolność danego kraju od obcych mocarstw i tak dalej. Już się tą wolnością osobistą nie zajmuje. Ja tutaj uważam, że trzeba walczyć o jedną i o drugą wolność, bo kiedy państwo jest wolne i ma u swoich władz osoby mądre, no to te mądre osoby też w stanie są tą wolność osobistą tym obywatelom zapewnić. Jeżeli niestety tak nie jest i nie ma tych dwóch wolności w jednym kraju, no to nie ma ani jednej wolności, ani drugiej. Jest po prostu farsa.
Dokładnie. Cieszę się, że mam takiego właśnie rozmówcę, który tak głęboko rozumie ten problem fałszywych, pozornych jakby treści wynikających z podziału na lewicę i prawicę. Ja mówię, no od 1987 roku przynajmniej publicznie głoszę fałszywość tego podziału. Stąd też może zająłem się też taką tematyką, która wykracza poza w ogóle konfiguracje tematyczne definiowane przez i lewą i prawą stronę. Tym bardziej jakby z tego poziomu troszkę ekologiczno-kosmicznego jeszcze bardziej widać absurd tych podziałów, ale one są realnie, zauważmy taką dekompozycję tych podziałów w sprawach socjalnych i społecznych, no w jakim zakresie, o czym zresztą się pisze w literaturze, to nie jest jakaś przez nas odkryta prawda, objawiona, że wiele środowisk prawicowych, jeśli chodzi o programy gospodarcze, no bardzo mocno upodobniło się do tego, co głosiła lewica i vice versa, i odwrotnie z kolei jednak mnóstwo tych socjaldemokracji, partii socjalistycznych przyjęły, są skrajnie, że tak powiem, liberalne w swoim praktycznym programie, prawda? O ile jeszcze symbolicznie czasami zaznaczają potrzebę pomagania słabszym, o tyle w praktyce czasami realizują najbardziej liberalne wersje rządzenia.
Nawet się po prostu przydała partia zdrowego rozsądku.
O.
Bo tutaj zdrowego rozsądku niestety w naszym narodzie brakuje. No, widać to także na wypowiedziach na portalu, kiedy jedni nazywają drugich na przykład lewicowym ścierwem albo prawicowym bydłem, prawda?
Tak, to są bardzo bolesne sytuacje i dobrze, że o tym rozmawiamy. Jeszcze na moment zatrzymam się przy tej dekompozycji podziału na lewicę i prawicę, no ale jest tak cały czas, właśnie tak się nazywając, jednak te różnice są najbardziej istotnym elementem, patrząc na Polskę, to są tak naprawdę sprawy światopoglądowe. O ile sprawa gospodarcza to jest tylko i wyłącznie jakaś koniunktura w danym momencie, jakie należy decyzje gospodarcze podjąć, pod dyktat najczęściej i tak jakichś tam korporacji czy międzynarodowych układów, to czy to lewica, czy to prawica i tak mniej więcej podobną politykę realizują. Niewielkie akcenty, natomiast wszystko poszło w różnicę w stosunek do homo, znaczy mówimy tutaj o sytuacjach takich światopoglądowych, jak kwestia narodzin, kiedy początek życia, prawda?
Aborcji, tak, aborcja, eutanazja, homoseksualizm.
Tak, homoseksualizmu, czyli stosunek generalnie do religii, a przede wszystkim do kościoła, prawda? To są jedyne w tej chwili znaczące, prawdziwe wyznaczniki różnic między tym, co nazwalibyśmy lewicą, a tym, co nazwalibyśmy...
No i oczywiście konkordat, utrzymywanie kościoła z budżetu państwa.
No to się wiąże z stosunkiem do religii, do instytucjonalnej, prawda? I w jaki sposób, czy tak, proszę jeszcze scharakteryzować sam portal, to znaczy z ilu korzystacie w konsekwencji, powiedzmy, takich stałych partnerów, którzy dostarczają
to
wam?
To znaczy codziennie mam do wyboru około 100 nowych linków do nowych artykułów, z których wybieram około 20. Mhm. Tych stron jest naprawdę bardzo dużo, chociaż koncentruję się głównie na więcej jakichś 20-30 stronach. Mhm. No i wybieram po prostu z tego to, co jest najlepsze, prawda? A zatem staram się czasami puszczać do publikacji materiały, z którymi się nie zgadzam, tylko po to, żeby wywołać jakąś dyskusję, albo żeby dopuścić też stronę, z którymi poglądami się nie zgadzam, do głosu. Czasem jest to bardzo pouczające. Generalnie staram się, żeby lektura była zróżnicowana, żeby nie tylko była poważna polityka, czy tam ekologia, ale także, żeby były nowinki ze świata nauki, czy jakieś ciekawostki ze świata paranauki, tam Atlantyda, tak dalej, bo ludzie jednak nie mogą i wyłącznie żyć jednymi problemami, bo się w końcu załamią, tylko też to czasami rozbudzić swoją ciekawość i zwiększyć też wiedzę, prawda?
Tak. Czy jakoś tajemnicą jest, czy pan jest z wykształcenia humanistą, czy bardziej ścisławcem? Ta pana pasja interesowania się sprawami społeczno-politycznymi wynika właśnie z jakiejś takiej prywatnej?
To znaczy, jestem takim, no, nie ścisławcem, tylko właściwie nie wiem, jak to można nazwać, bo z jednej strony interesuje mnie także fizyka i tak dalej, z drugiej strony humanizm. To może pan... Trudno mi powiedzieć, bo się zajmuję jednym drugim, no taki też to tak trochę jak z tym portalem Wolne Media, jest ani lewicowy, ani prawicowy, nie tak po środku mniej więcej.
Naprawdę mnie to osobiście bardzo imponuje i jak się ucieszyłem, że pan do mnie napisał, czy my tam można od nas coś tam ogłaszać z naszych portali, to oczywiście, że tak, a jednocześnie no troszeczkę bardziej zwrócił uwagę na to, co pan robi, a szczególnie teraz mówi, więc to już zupełnie mnie zaskakuje bardzo pozytywnie. A czy w związku z tym, że pan patrzy na tą rzeczywistość jako właśnie partię zdrowego rozsądku, to jak najbardziej, tak to powinno właśnie być. Jak na dzisiaj by pan, czy pan by się pokłócił jakąś krótką taką analizę sytuacji jako Polak i w ogóle, nie wiem, Europejczyk?
Chodzi o sytuację polityczną?
No, polityczno-społeczną, bo trudno tak tylko...
Znaczy uważam, że osoby u władzy cały czas służą tym samym jakimś bliżej nieokreślonym grupom nacisku. Ja ich tak nazywam trochę literacko władcami marionetek, bo de facto politycy są marionetkami w ich rękach. Podzielili prawicę na dwie części, na PO i PiS, i to teraz mawiają ludziom, że mamy w Polsce opozycję, że PiS jest opozycją dla PO, PO dla PiS-u, a tak naprawdę jeżeli spojrzymy na to, jak oni głosują, no to różnice w Sejmie są no naprawdę niewielkie. To samo z SLD. Wystarczy spojrzeć, jak teraz ustawa ta o GMO przechodziła, prawda? To znaczy o nasiennictwie. Widać wyraźnie, jak na dłoni, kto kogo wspiera i tak dalej. Ja w ogóle się dziwię ludziom, że jeszcze popierają w ogóle polityków. Ja widzę, że liczba osób, które chodzą do wyborów jest naprawdę, no, nie jest taka duża, jak mogłaby być. Większość osób praktycznie nie chodzi na wybory. 50-60% z tego, co mniej więcej się orientuje, tak stale nie chodzi. No się zastanawiam, dlaczego te osoby uwadze jeszcze są i się legitymują, prawda, jako politycy, jako tam posłowie czy senatorowie, jeżeli nie mają poparcia większości narodu.
No dokładnie, też mnie to dziwi. Mam wielu znajomych, bardzo wykształconych ludzi, z którymi rozmawiam, którzy po prostu pieklą się na no, sytuację swoją osobistą, finansową, prawda, ekonomiczną, mówiąc, że to są skandaliczne praktyki, a z drugiej strony ten spór między PO a PiS, jakkolwiek by go nie interpretować, jest dla nich tak istotny, że choćby się świat zawalił, jeżeli kochają się w PiS-ie albo w PO, wszystko jedno, to na bank będą głosować, gdyby...
Może to jest kwestia naszej mentalności narodowej, żeby walczymy przeciwko komuś, a nie za czymś. I to jest właśnie problem, że my nie walczymy za wolnością, nie walczymy za prawami drugiego człowieka, nawet z którymi się ewentualnie nie zgadzamy, bo wiadomo, że każdy ma prawo do szczęścia, tylko walczymy przeciwko komuś. Przeciwko aborcji, przeciwko tam homoseksualistom, przeciwko Unii Europejskiej, przeciwko GMO, przeciwko czemuś jeszcze innemu, zamiast za czymś.
No tak jest, inna sprawa.
To jest właśnie ten sposób spostrzegania tego świata, że my po prostu no, musimy zawsze z kimś walczyć. Jak widzimy, że sąsiadowi się coś udało, to nie staramy się, żeby mieć tak samo dobrze jak sąsiad, tylko żeby jemu było gorzej, prawda? I to samo widać w każdej dziedzinie życia. To jest taka nasza mentalność narodowa.
No, tu się zgadzam z panem, bo każdy najmniejszy sukces odniesiony w tej polskiej przestrzeni natychmiast uruchamia gigantyczne siły destrukcji w mikropoziomie, w makropoziomie. Dlatego też jakiś sukces ci Polacy, którzy są w Polsce, uważają, to są ci, którzy może poza Małyszem, no, ale on, nie poza Małyszem, bo on odnosił sukcesy na arenach międzynarodowych. Więc żeby w Polsce być uznanym człowiekiem, trzeba przyjechać z pieczątką sukcesu, który da ci Zachód. Jeżeli tam odniosłeś sukces, to tutaj to jesteś kimś.
Małysz nie odniósłby sukcesu, jakby nie zdobył tego sukcesu na Zachód. Zachodzie.
Tak, jesteś nikim, choćbyś nawet i Złote Góry produkował, to masz pieczątki Zachodu, to jesteś nikim. Zgadza się, to jest straszny mechanizm, ponieważ w ten sposób my jakby pocinamy gałąź, na której siedzimy i decyduje, wzorce zachodnie decydują o tym, kto w Polsce będzie się liczył, a kto nie. I wiadomo. A jeżeli można już tak, to pytanie drugie.
A jeszcze mi się tutaj jedna rzecz przypomniała odnośnie polityków. Mieszkam akurat w takiej miejscowości, gdzie był tak jeden polityk. Jest to bardzo dobry przykład, że pokazuje mentalność polityków. Mianowicie ten człowiek podczas wyborów, bo on nosił takie duże, dosyć długie włosy, wiatr miał mu co zwiewać, prawda? No i obiecywał swoim wyborcom, że on, jeżeli wygra wybory, to on zetnie włosy. Wie pan, co on zrobił po wyborach?
No właśnie, nie wiem, czy wygrał?
Chciał 1 centymetr włosów.
Aha.
Czyli de facto niby spełnił swoją obietnicę wyborczą, ale spełnił w taki sposób, jak się ludzie tego nie spodziewali. To jest według mnie dobre podsumowanie, jeżeli chodzi o mentalność wszystkich polityków w Polsce, przynajmniej większości.
Sprytne oszukanie społeczeństwa. Danie obietnic i spełnienie z tego około 1% i w ten sposób jakby dalej utrzymywanie się na fali. A społeczeństwo to kupuje, bo ważne jak się... ludzie nie patrzą, czy mówisz prawdę, czy jesteś konsekwentny w tym, co robisz, tylko patrzą, czy umiesz ich ładnie uwodzić. Jak to podpatrzysz, to jesteś gość. I
tutaj przydałoby się badać posłów na wykrywaczu kłamstw przed wyborami.
Ale nikt na to nie pójdzie. Ja zresztą widzę, że przez ten konflikt lewica-prawica, choćby nie wiadomo jakich brzydkich rzeczy dopuściła się jedna ze stron, tak ktoś kocha PO lub też PiS, to wybaczy mu wszystko i to jest ta nieszczęście, prawda? Aczkolwiek jest ta część społeczeństwa, która wydaje się by jednak zmieniać zdanie i stawiać na tego konia, który wydaje się lepiej pewne sprawy rozwiązywać. No póki co tego na razie jeszcze nie widać. Mam nadzieję i tu ostatnie pytanie, czy panie Maurycy, pana prognoza sytuacji, rozwoju sytuacji w Polsce, czy ona się wiąże z tym, co dzieje się w świecie, w Europie, mamy Grecję, mamy Hiszpanię. O tym się bardzo mało mówi w polskich mediach oczywiście, natomiast faktycznie jeśli chodzi o Hiszpanię szczególnie, znaczy Grecja też, tam są potężne społeczne tąpnięcia, ruchy, gigantyczne manifestacje na setki tysięcy ludzi. Bardzo ciekawe są to, bardzo nieagresywne, przynajmniej w przypadku Hiszpanii. Widziałem te filmy na YouTubie. Jak pan ocenia tutaj rozwój sytuacji w Polsce na tle tego, co dzieje się?
Ja może powiem, jeżeli chodzi o Grecję i Hiszpanię, to sądzę, że te kryzysy były zaplanowane i osoby, które to zaplanowały, doskonale zdają sobie sprawę z sytuacji, jak ona wygląda i celowo to zaprojektowano, żeby móc sobie przetestować, jak radzić sobie z tłumami niezadowolonymi. Pragnę zwrócić uwagę, że w Polsce ukradkiem zwiększa się, poszerza się po prostu inwigilacja społeczeństwa, poszerza się zakup różnych środków przeciwko do walki z tym społeczeństwem. Nie wiem, czy pan wiesz, że w wielu miastach w Polsce zainstalowano syreny takie komunikacyjne, które mają po prostu przy pewnej częstotliwości mogą po prostu ogłuszać tłumy, nawet doprowadzać do mdlenia tych tłumów i to na masową skalę. Mamy tutaj do czynienia też z prawem unijnym, które również tak ukradkiem pozwala strzelać do tłumów w celach prewencyjnych na przykład i tak dalej, i tak dalej. Sądzę, że coś się szykuje. Myślę, że Polska również doświadczy problemów, jakich doświadcza Grecja czy Hiszpania, może troszkę później, a głównie z powodu rządu Donalda Tuska. Nie wiem, czy pan wie, że on strasznie zadłużył Polskę w ciągu swoich kilku lat. To jest po prostu, no, przyrost po prostu to jest kilkaset procent.
300-400 miliardów złotych na jego konto idzie teraz.
Tak, nie wiem, czy już mamy 800 miliardów dolarów, przepraszam, złotych zadłużenia, czy już 900, trudno mi to powiedzieć. Ale skala tego przyspieszenia nie wróży dobrze na przyszłość. Prędzej czy później to będzie widać. Ja myślę, że Donald Tusk teraz doskonale zdaje sobie z tego sprawę. Rozpoczęto wyprzedaż resztek majątku narodowego, tam zdaje się 800 firm ma być sprywatyzowanych, tylko po to, żeby Tusk na ostatnie miesiące rządzenia mógł zdobyć odpowiednią ilość gotówki, żeby się jeszcze przy władzy utrzymać. A co będzie potem? A co nas to obchodzi, prawda? To już będzie ktoś inny rządził. No chyba, że ludzie wybiorą PO i wtedy naprawdę...
Nie, no to ludzie...
Zapłacę temu człowiekowi.
Dzień dzisiejszy żadne pogorszenie sytuacji. Znaczy ja w tych sposób, jeżeli tak może nie powinien się włączać w wyrażanie swoich poglądów, mam po to swoją audycję. Dzisiaj pan tutaj mówi, ale tak...
Ja sądzę, że to jest kwestia kilku lat i będzie naprawdę ciężko, a problemy zaczną się mniej więcej już jak dojdzie kolejny rząd, może tak gdzieś od stycznia 2012 roku, to już powinno być, no już powinno być widoczne. A to głównie z powodu obsługi długu
zadłużenia zagranicznego.
Tak, zadłużenia zagranicznego. To naprawdę są bardzo duże kwoty i to zadłużenie, ta obsługa jest strasznie ogromna, jeżeli chodzi o kwoty finansowe i te pieniądze na to trzeba skądś wziąć i będzie tak samo jak w Turcji za jakiś czas.
Tak, tak. tutaj się zgadzam z panem, nie chcę się tutaj rozwijać. Ta zgoda z panem oznacza jakby tylko narrację, rozwinięcie tej narracji, którą pan podjął. Ja tylko tyle dodam, że w tej dyskusji o tworzeniu ruchu wolnych ludzi z dopiskiem dosyć, który już trwa w sumie kilka miesięcy, ten proces, zwracam uwagę właśnie na to, że te wybory jeszcze wygrają wiadomo kto. Tym bardziej, że oni mają opanowane jeszcze bardzo dobrze patenty na fałszowanie wyborów, to dostawianie krzyżyka na tych kartach do głosowania, gdzie przeciwnik w danym momencie uzyskał na przykład głosy.
Dlatego w najlepszej sytuacji jest, jeżeli ktoś chce zbojkotować wybory, że po prostu głosował na wszystkich posłów równocześnie. Wtedy nikt nie będzie mógł tego wykreślić i będzie wiadomo, że jest głos nieważny.
Ktoś oddał głos, jeżeli komisje wyborcze są opanowane przez daną sitwę, to jeżeli ktoś zagłosował na rywala tej sitwy, to oni po szybciuteńko doradzą krzyżyk, który ten głos właśnie unieważnia i będzie bardzo dużo nieważnych głosów. Nie trzeba fałszować niczego więcej ponad dodawania krzyżyka do karty, na którą zagłosowano na przeciwnika tej sitwy. W związku z tym to jest jakby prosty patent i wystarczy mieć w komisjach kontrolę nad tym, w którym momencie się gdzieś tam ktoś wyciąga i przelicza te karty do głosowania, wystarczy dyskretnie tego dostawiać krzyżyki i tego już nikt nie rozpozna. Natomiast dwa lata, ja w tych swoich takich prognozach mówię, że te wybory wiadomo kto wygra, ale maksimum dwa lata daje na to, żeby ten parlament nowy z rządem utrzymał się normalnie przy władzy, co sobie normalnie, i będą niezbędne albo wybory przedterminowe po dwóch latach, no albo wprowadzą stan wyjątkowo wojenny, bo do tego też już zmieniają ustawę o stanie wyjątkowym czy wojennym.
No chyba, że wybuchnie w międzyczasie trzecia wojna światowa i problem zniknie.
No zakładamy, że to i tak będzie koniec dla nich i dla nas, więc tutaj sądzę, że jest szansa, żeby tego uniknąć. Panie Maurycy, to w takim razie, no ale jest pan optymistą mimo
wszystko? Trzeba, ważne, żeby działać przede wszystkim. Nie wiem, czy tutaj pan już zdążył zauważyć, ale na przykład na portalu Wolne Media, dokładnie na forum, zbieramy też pomysły pod stworzeniem projektu nowej konstytucji dla Polski, żeby w przypadku, gdyby do władzy doszedł jednak ktoś mądry, że można było tą konstytucję przede wszystkim zmienić nawet z dnia na dzień. Konstytucji, która pozwalałaby tak sformułować prawo, żeby uniknąć problemów i pułapek, które niestety Polska wdepnęła. Konstytucji jasnej, klarownej, która stałaby na straży praw człowieka, no a przede wszystkim na straży zdrowego rozsądku. Dzisiaj niestety konstytucję zbyt łatwo można zmienić. W ciągu ostatnich kilku lat zmieniano ją kilka razy, to znaczy wprowadzono poprawki, na przykład taką, żeby można było traktat lizboński ratyfikować, no i obywateli się o zgodę nikt nie pytał.
Politycy, a za tym stoi cała... Politycy są w tym wszystkim najmniej ważni, bo sami pan nazwał marionetkami tak naprawdę.
Marionetki, ale jeżeli władca marionetek straci swoje marionetki, no to nie będzie miał już...
Będzie mógł gorzej, to jest...
Nie będzie mógł się bawić.
Czy widzi pan możliwość uczestniczenia w debatach, powtarzam, w debatach, bo my nie tworzymy partii politycznej, ale wielki ruch społeczny chcemy tworzyć i wydaje nam się, że jest duży rezonans. Zresztą jest szereg innych środowisk, które jakby też wyczuwają tą potrzebę. Ta dyskusja o konstytucji na pana portalu absolutnie potrzebna i ja też uważam, że będziemy nad tym jakby pracować, ale chcemy pracować na zasadzie debaty ogólnopublicznej.
No to jest też forma debaty, bo się zgłasza, obecnie jesteśmy na etapie zgłaszania pomysłów, jak ludzie chcieliby, żeby to państwo wyglądało. Później trzeba będzie napisać projekt takiej konstytucji i podać go pod osąd czytelników. W sumie to ten projekt można byłoby już pisać, tylko na razie też mi trochę czasu brak. Jeżeli ktoś chciałby pomóc, no to niech się odezwie, to możemy tutaj wtedy popracować wspólnie.
Wspieramy to, zachęcę też tutaj tą rozmową na naszej audycji i będziemy do tego wracać. Czy jeszcze jakieś przesłanie, panie Maurycy, dla naszych widzów, naszej telewizji, niezależnej telewizji PL i Janusz Zagórski.pl?
No jedynie zapraszam tutaj do odwiedzania także naszego portalu wolnemedia.net. Niedawno uruchomiliśmy też stronę z takimi linkami w stylu wykop, dokładnie pod adresem fajne.wolnemedia.net, które daje też szerszą możliwość wymiany myśli i wymiany różnych artykułów. Nie wszystko, wiadomo, mogę na wolnych mediach publikować z powodu praw autorskich, no ale w tych linkach można spokojnie dać wszystko i dzięki temu nasza wiedza może się poszerzyć. Także zapraszam na wolne media.
Zapraszamy na wolnemedia.net. Bardzo dziękuję pani Maurycy za naprawdę świetną wypowiedź tutaj, za rozmowę. Myślę, że nieraz jeszcze będziemy mieli okazję do jakichś może bardziej konkretnych też wątków, które pan podejmuje i my podejmujemy, wrócić współpracy. Już nawiązaliśmy przez te wzajemne deklaracje mailowe, prawda? Także oby tak dalej. Ja myślę, że ta wielka sieć społecznych powiązań, to wielki, ten wielki ruch wyzwolenia, to budzenie się ludzi naprawdę następuje w Polsce i w Europie, a może i szerzej w wielu krajach świata to się będzie pogłębiało.
Dziękuję też za rozmowę.
Dziękuję bardzo.